to jest jedno z największych wyzwań, jeśli nie największe, w pracy digitala adoption managera, czyli jak złapać uwagę użytkownika na tym, co chcemy przekazać i faktycznie zaangażować, zainteresować użytkownika na tyle, żeby zechciał przede wszystkim zrozumieć, dlaczego ta zmiana ma miejsce.
Cześć! Słuchasz podcastu Tech Chatter, audycji Capgemini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i posłuchaj o globalnych rozwiązaniach, które tworzymy tutaj, w Polsce. Odkryj wyzwania stojące przed ekspertami IT i przekonaj się, jak ciekawa może to być praca. Zaczynajmy!
Cześć, mam na imię Rokaja, jestem Digital Adoption Managerem w Capgemini Polska.
Cześć, mam na imię Jarek, od 6 lat jestem Digital Adoption Managerem i pracujemy z Rokają na ciekawych projektach.
Cześć, ja nazywam się Karolina, w IT działam od 8 lat i spora część tego czasu to jest właśnie zarządzanie zmianą w organizacji.
Dzisiejszy podcast poświęcony jest właśnie zarządzaniu zmianą w branży IT z naciskiem na adopcję technologii. I może Jarku, zaczniemy od tego, jakbyś powiedział parę słów, co to jest to Digital Adoption?
Zacznę od tego, że w Capgemini Polska pomagamy klientom być na topie, pomagamy klientom być za pan brat z tym, co dzieje się w świecie nowoczesnych technologii. Sporo zespołów naszych kolegów, koleżanek z Capgemini Polska wprowadza nowe technologie dla klientów z rozmaitych branż, z całego świata, duże rozpoznawalne marki. Tymi produktami jest na przykład pakiet Microsoft 365, albo ServiceNow, albo rozwiązania ERP. I te wszystkie produkty, te wszystkie zmiany dzieją się na kanwie technologicznej. Po prostu jest projekt i trzeba zaimplementować nowe narzędzie, które najczęściej zastępuje stare. I to jest ta część techniczna. Część techniczna nie jest łatwa, ale jest inna część, która jest może nawet trudniejsza. Mianowicie, jak sprawić, żeby ludzie, którzy korzystają z aplikacji A, jak na przykład na jednym z projektów, na którym niedawno pracowałem, ludzie korzystali do komunikacji z Zooma i Slacka, korzystali do komunikowania się ze sobą, a teraz będą mieli Microsoft 365. Niektórzy wiedzą, ogarniają, co to jest Microsoft 365, z jakich aplikacji się składa, a inni totalnie nie mają o tym pojęcia i co więcej, nawet nie chcą się przekonywać, bo są przyzwyczajeni do aplikacji, z których korzystają na co dzień i które im się sprawdzają. No i to jest właśnie esencja Digital Adoption, czyli jak sprawić, aby użytkownik, który korzysta z aplikacji A i jest z niej zadowolony, chciał przesiąść się na aplikację B, poznać aplikację B, polubić aplikację B i nie kontestować tej zmiany w duchu efektywności pracy całej firmy. Uf, rozgadałem się. Roki, czy to odpowiada na twoje pytanie?
Jasne, ale widzę, że Karolina też chciałaby coś dodać.
Tak, podpisuję się jak najbardziej pod tym, co mówi Jarek i chciałabym powiedzieć tylko, że żeby tak zobrazować, to rola Digital Adoption Managera, ona jest, wydaje mi się, bardzo różnorodna, bo jakby wchodzą tutaj takie składniki jak zarządzanie projektem i tutaj musimy być bardzo tak mocno stąpać po ziemi, zarządzać aktywnościami, które są zaplanowane. Natomiast jest też miejsce na pracę negocjacyjną i taką strategiczną, kiedy pracujemy nad podejściem do zmiany, nad tym, jak zaangażować użytkowników, ale też jak zaangażować zespoły, z którymi będziemy pracować nad na przykład komunikacją, nad zaangażowaniem stakeholderów. I do tego dodałabym też taki aspekt kreatywny pracy takiego jakby marketingowca, czyli tutaj to jest takie myślenie o tym, jak obok tych kanałów, które w firmie działają komunikacyjnym, jakie jeszcze rzeczy dodać, które zwiększą zaangażowanie użytkowników, które będą tym wow i które sprawią właśnie, że ludzie podążą za tą zmianą.
Ja w ogóle mam tak, że jak muszę przetłumaczyć klientowi na początku projektu, co my właściwie robimy, to mu tak mówię w dwóch słowach, że tłumaczymy z technologicznego na nasze, czyli na taki normalny język, który będzie zrozumiały dla użytkownika, i wybieramy takie części informacji o tym projekcie i o tym, co się dzieje, które użytkownik powinien wiedzieć, czyli musimy zważyć, żeby nie mówić mu za dużo rzeczy, które go nie dotyczą, ale żeby powiedzieć wystarczająco dużo, żeby on się w tym nowym świecie po zmianie odnalazł. No i potem jest ten efekt, też ten jakby aspekt kreatywny, i który ja osobiście bardzo lubię, czyli to właśnie stworzenie tej komunikacji, trochę takich copywriterskich skilli, ale też tworzenie jakichś scenariuszy do wideo, czy gamifikacja, która też super angażuje takiego użytkownika. Nie? I wiem, że wszyscy akurat, którzy tutaj jesteśmy dzisiaj obecni na tym podcaście, korzystaliśmy z gamifikacji i pewnie macie jakieś przemyślenia na ten temat. I ciekawa jestem, jak różnią się wasze doświadczenia, bo takie mam przeświadczenie, że mimo, że ta gamifikacja, z której korzystamy, ona ma pewne podobne elementy, to jednak za każdym razem wnosi coś innego w życie tego klienta, nie?
Na pewno. I pozytywne mam doświadczenia z gamifikacją. Tak jednak nie traktuję gamifikacji jako świętego grala digital adoption managementu, tylko jako jedną z dróg dotarcia do celu. Gamifikacja jest o tyle ciekawa, że w sposób niestandardowy przedstawia nowy temat dla klienta.
W ogóle usłyszałam niedawno, że gamifikacja to jest taka frajdyzacja. Gamifikacja dodaje frajdę tam, gdzie jej nie ma, tak? Czyli do procesów, które są nudne. No i nudnym procesem może być na przykład nauka obsługi nowego narzędzia, albo nudnym procesem może być klikanie w pracy w jakimś systemie, spełnianie KPI-ów. Nudne może być też zapoznanie się ze strategią bezpieczeństwa w firmie. Tak, to są nudne rzeczy. Jakby nie czujemy, że bardzo chcemy to zrobić, tak? Jak przychodzi mail, proszę tutaj, to jest ta polityka, musisz żyć w zgodzie z nią. Więc ta grywalizacja nam pomaga w tym, żeby ludzie zapomnieli tak naprawdę myśleć, że stykają się z tą nudną rzeczą i dzięki temu zapoznają się z danym tematem. Inaczej o grywalizacji można powiedzieć, że jest to użycie mechanik, które znamy z gier, do środowiska, gdzie tych gier nie ma. Czyli tak z życia, na przykład kiedy zbieramy punkty lojalnościowe na stacji paliw na przykład i mamy potem katalog do wyboru, zbieramy te punkty, bo widzimy tam, nie wiem, chcemy sobie kubek termiczny za to wszystko uzbierane wziąć, to jest grywalizacja, to jest grywalizacja lojalności. Tutaj w Capgemini, tak jak tego używamy, tą grywalizację przykładamy do naszego celu, którym jest nauka jakiegoś narzędzia nowego, na przykład Microsoft Teams, na przykład ServiceNow. Tutaj grywalizujemy proces nauki. Jestem ciekawa w ogóle, czy spotkaliście się jeszcze z innymi jakimiś elementami albo z grywalizacją w ogóle w życiu codziennym. Czy jakieś przykłady przychodzą wam do głowy jeszcze?
Mi przychodzi taka popularna aplikacja Duolingo choćby, nie? Gdzie jakby zdobywasz różne poziomy, różne skille, jakieś tam odznaki, gdzie na dodatek masz taką, jak to się po polsku nazywa, ranking, taki leaderboard, tablicę wyników, gdzie porównujesz się z innymi użytkownikami, ile w danym tygodniu zebrałaś punktów i w ogóle gratulacje, wiadomo, fanfary, więc wydaje mi się, że to jest taki przykład, ale bardzo mi się coś podobało, co zrobiłaś przed chwilą mówiąc. Ja zaczynając temat tej gamifikacji, użyłam właśnie słowa gamifikacja, a ty tak płynnie przeszłaś na nazwę grywalizacja i chciałam trochę do tego wrócić, bo to są dwie nazwy, które po polsku obowiązują, po angielsku to jest po prostu gamification, a w Polsce właśnie mówimy albo gamifikacja, albo grywalizacja, i ja osobiście jestem fanką bardziej gamifikacji niż grywalizacji, z tego powodu, że ta grywalizacja wydaje mi się raz, że taka twarda językowo przez to R, a dwa, że zawiera słowo rywalizacja. I nawet był taki moment, kiedy ja zrobiłam krótką ankietę na LinkedInie, z zapytaniem, kto z polskiej publiczności na LinkedIn woli słowo grywalizacja, a kto gamifikacja, i wyszło 50-50, dosłownie pół na pół wyszło, więc myślę, że to jest jakaś preferencja osobista, na pewno grywalizacja brzmi bardziej polsko, ale mówię o tym dlatego, że nie każda gamifikacja czy grywalizacja opiera się na rywalizacji i to warto powiedzieć, bo to może się wydawać jako taki naturalny element, nie, że właśnie, że jest jakiś ranking, czy jakieś porównanie wyników, czy jakieś, wiecie, w ogóle jakieś zespołowe też porównywanie się, ale czasami to jest tak, że rywalizujemy tylko ze sobą, albo tylko my jesteśmy tą osobą, która po prostu ma osiągnąć jakiś cel i niekoniecznie musimy do tego prowadzić. I ciekawa jestem, czy w ogóle znacie takie przykłady ze swojego życia projektowego, kiedy klient w ogóle nie chciał użyć rywalizacji jako takiego czynnika czy opcji w gamifikacji.
Wiesz co, to jest bardzo dobry trop w ogóle i ciekawy temat, bo często jest tak, w rozmowach moich z klientami, które miałam o rywalizacji i o mechanikach, których będziemy używać na platformie w grze, pojawiał się ten temat rzeczywiście i miałam taki case, gdzie żeby klient nie był rzeczywiście przekonany, że ludzie powinni rywalizować, bo na to nie pójdą, tak? Wyjdą z gry. To nie jest ten typ jakby kultury. Natomiast żeby to potwierdzić, to zrobiliśmy badanie naszej grupy docelowej, oczywiście na próbce badawczej i wyszło, że jakby no oczywiście ich instynkt co do kultury, tak? I tego, jacy są ich pracownicy, był jak najbardziej poprawny, bo jakby ten typ gracza, który lubi rywalizację, taką z innymi, nie pojawił się tam. To były 4 różne typy graczy, oczywiście w różnych konfiguracjach, procentowo w rozkładzie. No i raczej był tam taki typ gracza jak filantrop. To jest osoba, która lubi widzieć cały kontekst, która lubi pomagać innym. I jakby pod to należało ustawić te zadania w rywalizacji i mechaniki, niż pod rywalizację. Także myślę, że w ogóle warto badać to, z kim mamy do czynienia, tak? I to, że w jednej firmie rywalizacja to jest w ogóle no-go, to nie oznacza, że w innej firmie tak będzie. Może tam właśnie jest takie środowisko, które jest bardzo rywalizujące. Może to wynika z tego, w jakim biznesie są. Może to są ludzie od sprzedaży. Na to trzeba zwrócić uwagę. No i właśnie może pytanie do Was, czy w jakiś sposób na swoich projektach jeszcze badaliście grupę docelową albo no właśnie graczy jakoś?
Tak, ja jeszcze mam takie doświadczenie, gdzie badaliśmy właśnie grupę docelową gamifikacji pod kątem właśnie użycia rywalizacji i co prawda tam wyszło, że ta rywalizacja jest jak najbardziej wskazana, ale niekoniecznie taka imienna pomiędzy konkretnymi użytkownikami, czyli Karolina versus Jarek, tylko na przykład regionami, nie? Że oni mieli takie przyjazną już rywalizację wpisaną w kulturę firmy pomiędzy różnymi regionami, kto coś szybciej zrobi pierwszy, to nie było takie, tam nie było takiego negatywnego jakiegoś wydźwięku tego, ale że to im pomagało, że na przykład tam jakiś obszar EMEA, czy tam Europa versus na przykład Azja, że coś tam szybciej zrobi i skompletuje, a czasami było między zespołami, czyli też znowu nieimiennie, ale że zespół A na przykład zrobi szybciej coś niż zespół B i to takie było fajne i wydaje mi się, że to też jest ważne, dlatego że taka rywalizacja, ta taka podstawowa, gdzie ujawniamy imię i nazwisko użytkownika, to może budzić właśnie jakieś negatywne odczucia też takiej osoby, która niekoniecznie chciałaby uczestniczyć w rywalizacji, ale chciałaby uczestniczyć po prostu w tej grze, nie? Że to może ich powstrzymać wręcz, że to może być stoper.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym, jak istotne z perspektywy naszej pracy jest badanie grupy docelowej nie tylko pod kątem gamifikacji, ale szerzej, przede wszystkim pod kątem use case'ów, czyli takich scenariuszy pracy na co dzień, które będą wykonywane przez użytkowników w nowej wprowadzonej aplikacji. I jak zrobimy takie scenariusze, pracujemy blisko z user experience managerami, i jak nasi koledzy, koleżanki, user experience managerowie przeprowadzą z użytkownikami serię wywiadów, przede wszystkim spotkają się najpierw z biznesem, zwarsztatują się z przedstawicielami różnych departmentów i będziemy mieli zrozumienie tak naprawdę, z jakimi profilami użytkownika mamy do czynienia pod kątem korzystania z danych aplikacji. Schodzimy piętro niżej i faktycznie dowiadujemy się w toku wywiadów z użytkownikami różnych jednostek biznesowych u klienta, jak na przykład taki użytkownik będzie korzystał z Teamsa, czy będzie głównie ustawiał spotkania, czy będzie głównie czatował z kolegami, koleżankami, jak długo musi mieć dostęp do historii czata na przykład w Teamsie. I w tym momencie, kiedy już mamy no dość detaliczny, szczegółowy pogląd na to, jak użytkownicy będą korzystali z nowej wprowadzanej aplikacji, przekładamy część tych informacji na kampanię gamifikacyjną, w której zadania, które użytkownicy będą wykonywali w tej kampanii gamifikacyjnej i za zadania będą dostawali właśnie jakąś formę nagrody, czego esencją jest właśnie gamifikacja.
To ja może jeszcze dodam od siebie, że te badania, które przeprowadzają dla nas User Experience Managerzy, a którzy tak naprawdę są częścią naszego zespołu Digital Adoption, bo mamy dwie różne role w ramach naszego zespołu, to jest moja ulubiona część projektu. Po pierwsze dlatego, że oni dają tak wspaniały wkład do tego, co my robimy, nie tylko pod kątem tasków czy zadań w takiej gamifikacji, ja tak mówię tasków, bo anglicyzmy mi się cały czas wkradają, ale też pod kątem na przykład jak odpowiednio komunikować dla danej grupy coś, czyli na przykład styl języka, ale też kanał komunikacyjny i to nie zawsze jest tak, jak mówi nam dana organizacja, nie, że oni mówią nie, u nas to głównie e-mail, a potem się okazuje, że pracownicy mają jakiś nieformalny kanał komunikacji, który jest w ogóle znacznie korzystniejszy dla nich. Przykładem może być, kiedyś się okazało, że część organizacji na Jamajce funkcjonuje na WhatsAppie i oni nie sprawdzają w ogóle maila, ale wszystkiego się dowiadują z WhatsAppa i nawet organizacja o tym nie wiedziała. Nie, że to był taki nieformalny kanał stworzony przez pracowników, niekoniecznie popierany przez organizację akurat wtedy, bo oni mieli inne do tego aplikacje przeznaczone, no ale też się czegoś ciekawego dowiedzieliśmy i mogliśmy albo zadziałać, żeby jakby przekierować ich ruch komunikacyjny z tego kanału na ten, który jest pożądany przez pracownika, albo żeby go wykorzystać w naszej kampanii.
Na Jamajce, ale ekstra.
Na Jamajce, a ty byłeś tam ze mną, ja pamiętam. Tak, i to też mi przypomina, że nasza praca to jest nie tylko zarządzanie zmianą, ale też całkiem sporo frajdy przy podróżach służbowych, nie?
Kiedy jeszcze się odbywały. To jest też przykład zmiany, którą sami przeszliśmy. Jest to wymuszona zmiana, co prawda, ale no zmiana jak najbardziej. Musieliśmy poznać nowe sposoby komunikowania się w świecie pandemii, co tu dużo mówić. Jak przeprowadzić z klientem warsztaty, kiedy nie jesteśmy na miejscu, nie możemy się spotkać z ludźmi, wywiesić flipów, post-itów, tylko musimy wejść do przestrzeni online i zrobić to w inny, nowy dla nas sposób. Też musieliśmy się tego nauczyć, przede wszystkim zaakceptować taki stan rzeczy i nie tylko my, tak naprawdę większość, jeśli nie cały biznes na świecie musiał tą zmianę przepracować na własnej skórze.
Tak, ja mam też takie poczucie, że o ile przed pandemią często te zmiany były planowane, że na przykład było planowane wprowadzenie pakietu Microsoft 365 do organizacji, można było to tak spokojnie podejść, długi assessment, wiecie, dowiedzieć się o organizacji, zaplanować wszystkie działania, na przykład wdrożenie takiego M365 trwało na przykład rok. O tyle teraz zauważyłam, że jest wzrost takich projektów, gdzie z powodu pandemii organizacja musiała po prostu włączyć M365, powiedzieć użytkownikom, tu macie loginy, tutaj możecie robić to, a jak się uspokoiło troszkę, to przyszli do nas i mówią, zarządźcie zmianą. Ta zmiana już nastąpiła i musimy tak działać.
Wydaje mi się, że w pewnym stopniu przez tą pandemię w ogóle całe myślenie o zarządzaniu zmianą mogło zrobić krok wstecz, tak? Bo jak długo pokutowało w ogóle takie myślenie, że najważniejszy jest projekt techniczny, należy go przygotować, wysłać jednego maila i wtedy jakby wszyscy są już poinformowani i generalnie projekt jest done, completed, zamykamy, idziemy dalej, nie? A rzeczywiście tak to nie jest. To jest bardzo ciekawe, co właśnie teraz mówisz, że ta pandemia jakby to znowu zachwiała, nie? I rzeczywiście myślę, że bardzo ważna jest ta rola, żeby zarządzać zmianą, ale też jest pewna dodatkowa trudność, która wynika właśnie z tego, że organizacje nagle postanawiają, że teraz muszą dobrze nauczyć się komunikować i pracować online, nie? I te zmiany troszeczkę mogą być trudniejsze dla nas do zaplanowania i wydaje mi się, że trudniej się zarządza poprawą użycia jakiegoś narzędzia, kiedy ono jest wprowadzone, bo wtedy jakby to już jest po ptokach. Użytkownicy, kiedy mają ten pierwszy kontakt z jakąś aplikacją i on nie będzie pozytywny, to jakby prawdopodobieństwo tego, że oni wrócą z powrotem do aplikacji jest naprawdę totalnie małe i mamy do czynienia z taką zniechęconą w ogóle grupą użytkowników, którzy już nie chcą słuchać o tym narzędziu, tak?
To jest jedno z największych wyzwań, jeśli nie największe w pracy digitala do przemenadżera, czyli jak złapać uwagę użytkownika na tym, co chcemy przekazać. Niech to będzie przejście na platformę Microsoft 365 i faktycznie zaangażować, zainteresować użytkownika na tyle, żeby zechciał się dowiedzieć, przede wszystkim zrozumieć, dlaczego ta zmiana ma miejsce, co ta zmiana znaczy tak naprawdę dla niego. No i znowu koło się zamyka, wracamy do gamifikacji jako jednej z ciekawszych rzeczy na zaangażowanie użytkownika.
A pamiętacie, że gamifikacja nie musi być wcale online, nie? Że to nie musi być platforma. Pamiętacie takie czasy jeszcze przed pandemią, kiedy robiliśmy projekty, które uwzględniały gamifikację w formie podchodów? Że to były pewne zadania, które pracownik firmy musiał wykonać na terenie firmy, pozbierać coś, zaznaczyć, znaleźć jakieś ukryte słowo. Oczywiście to też zależy od tego, jak duża jest organizacja, ile ma pracowników, czy ile siedzib nawet, wiadomo. Natomiast jakby to też jest znowu ten element, kiedy pandemia zmieniła nasze podejście i przeniosła pewne akcje czysto już do wirtualnego świata.
Faktycznie było tak, a zastanawiam się, jak naszym słuchaczom przybliżyć taki flow, taki faktycznie działanie gamifikacji, bo już sporo o gamifikacji powiedzieliśmy do tej pory, no ale co to faktycznie znaczy dla użytkownika, jak to wygląda?
Dla mnie, jak myślę o tym, że jestem użytkownikiem gamifikacji, którą my tworzymy, to przede wszystkim myślę, że ona nie wymaga więcej czasu ode mnie niż 10 minut w tygodniu. I używając takiej platformy gamifikacyjnej, gdzie mogę zrobić fajne zadania, po pierwsze jestem w bezpiecznym środowisku, gdzie mogę sobie coś poklikać i nie zepsuć, w cudzysłowie. Po drugie, nie zajmuje mi to dużo czasu, a po trzecie, wykonując te kilka prostych zadań, jest równoważne przeczytaniu na przykład 50 stron instrukcji.
Ale co sprawia, że w ogóle jako użytkownik końcowy klikniesz na tą platformę gamifikacyjną, że zdecydujesz się poświęcić swój cenny czas akurat właśnie na to, co złapie twoją uwagę?
Pewnie na każdego będzie działało coś innego, ale po pierwsze ona musi być dobrze skomunikowana, czyli w ogóle ja się muszę dowiedzieć o niej, że ona istnieje. Po drugie, no ja akurat uważam, że tutaj taki duży element odgrywający wpływ na to, to jest design. Czyli jakaś fajna forma graficzna nawet tego, niekoniecznie sztywne, znowu korporacyjne, wiecie, loga i tak dalej. Tylko tak jak my używamy na przykład różnych postaci, takich no semi-bajkowych powiedzmy, nie do końca bajkowych może, które wcielają się jakby w nas, czyli użytkownika tej aplikacji i my nimi chodzimy w tym, że uważam, że to jest ciekawe, że to znowu taki element gry.
Myślę, że pewnym elementem, który działa, na pewno i na wszystkich, ale na mnie tak, jest wizja tej nagrody, która jest przewidziana na końcu, tak, że chyba jestem achieverem w ogóle, jeśli chodzi o typy graczy, tak, więc jeśli ja mam cel, to jeśli mi powiesz, że przejdę to i będę miała dostęp do losowania iPada albo jakiegoś fajnego zegarka smartwatcha, to tak, ja już tam jestem, przejdę to 5 razy, żeby mieć najlepszy wynik i żeby go wygrać, nie? Więc myślę, że bardzo motywującym elementem jest do tego, żeby w ogóle wejść, zechcieć podjąć ten wysiłek i sprawdzić, co to jest i przejść te zadania, no to jest właśnie ustawienie tej nagrody. Ja w ogóle myślę, że bardzo dużo już powiedzieliśmy o gamifikacji i grywalizacji. Możemy na pewno mówić jeszcze godzinami. Ja bym chciała się dowiedzieć od was, czym teraz się zajmujecie na projektach?
Ja właśnie zaczynam nowy projekt, który polega na tym, że witamy nowego klienta w szeregach Capgemini i wprowadzamy go do infrastruktury IT Capgemini. I co za tym idzie, będą korzystali z naszego centrum wsparcia, czyli service desku. I to zazwyczaj połączone jest też z wprowadzeniem nowych narzędzi, takich jak wirtualny asystent czy live chat. Czasami service now, chociaż często już widzę, że firmy przychodzą i mają ten service now w użyciu. W tej chwili rozpatruję, że tak powiem, próbuję zbadać organizację, jakiego typu pracowników właśnie ta organizacja ma. Robię różne analizy, a już za chwileczkę stworzę plan adopcyjny, zaplanuję między innymi właśnie gamifikację. No i będę działać już tak koncepcyjnie i tworzyć wkład do komunikacji, do tasków i tak dalej.
Ja pracuję z niewielkim klientem, który właśnie wprowadza Microsoft 365. W miejsce dotychczasowych narzędzi do wymiany plików i komunikowania się, czyli Box, Slack i Zoom, wymienia je na pakiet Microsoft 365. Jestem świeżo po rozmowie ze sponsorem tego projektu, gdzie dowiadywałem się, dlaczego w ogóle chcą przechodzić na Microsoft 365, skąd ta zmiana, skąd ten pomysł, co im to da, po to, aby część tych informacji wykorzystać do komunikacji dla końcowych użytkowników, czyli zbudować tak zwany awareness jako pierwszy element kampanii zmianowej. Pytałem też sponsora o to, na ile gotowa jest ich organizacja do zmiany organizacyjnej. Pytałem do kolejnej zmiany tak naprawdę, na ile są gotowi. Pytałem, ile mają zmian jeszcze w tym samym czasie, które są end user facing, które są przeprowadzane w tym momencie. Pytałem, na ile wartości tej organizacji, na ile ich kultura sprzyja wprowadzaniu nowej zmiany, a na ile może być to przeszkodą. Pytałem, czy mają sieć agentów zmiany, z którą pracowali wcześniej, którą wykorzystywali w jakiś sposób, a pod którą my moglibyśmy się podpiąć ze sporą zmianą tak naprawdę dotyczącą każdego pojedynczego pracownika, jaką jest przesiadka na Microsoft 365. Rozmawiałem też z dwoma user experience managerkami, z którymi współpracuję. Układaliśmy warsztat, który w przyszłym tygodniu odbędziemy z reprezentantami jednostek biznesowych tej organizacji po to, aby zrozumieć obecne potrzeby i wyzwania z narzędziami, z których korzystają do tej pory, po to, aby przełożyć tą wiedzę na materiały komunikacyjne i treningowe dotyczące Microsoft 365 właśnie. Powiem, że jestem podekscytowany, bo fajnie się pracuje, klient jest, jak to się młodzieżowo mówi, zajawiony tym, jak to robimy, co możemy zrobić po to, aby złapać użytkowników za rękę i przeprowadzić ich przez tą zmianę, pomagając rozwinąć klientowi biznes, bo właśnie dlatego przesiadają się na Microsoft 365.
A ty, Karolina, co teraz robisz na projekcie?
Co ja teraz robię na projekcie? W zasadzie wydaje mi się, mój case może być taki trochę inny niż dotychczas. Wcześniej jeszcze nie miałam takiego projektu. I wygląda to tak, że nie jestem jakby konsultantem zewnętrznym przypisanym do jednej dużej zmiany dla klienta i teraz Capgemini i klient X pracuje razem, tworzy zespół i tak dalej. Tylko jestem jakby częścią komórki wewnętrznej u klienta nowego zespołu od zarządzania zmianą. Jestem takim jakby podwykonawcą, ale jestem taką zintegrowaną częścią zespołu. Ja tak naprawdę jestem tak jakby pracownikiem tego klienta już, nie? I ten zespół właśnie, wydaje mi się, że to, co się tam dzieje, jest bardzo ciekawe, bo tam oni ustawiają sobie, oni chcą wdrożyć w ogóle taki capability, no po polsku jak to powiedzieć, taką umiejętność zarządzania zmianą, w ogóle wdrożyć ją w organizacji, żeby to tam było. No i te projekty są zupełnie inne niż to, co dotychczas widziałam, właśnie ServiceNow, MS Teams, O365. To są takie rzeczy typu właśnie na przykład zarządzanie zmianą w środowisku urządzeń mobilnych albo zarządzanie zmianą produktową, komunikowanie o dodatkowych funkcjonalnościach albo taka zmiana ogólna, która polega na tym, żeby przejść z jednej aplikacji na drugą, więc myślę, że tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Natomiast jakby też widzę, że ten zespół i w ogóle ten governance cały jest mocno nastawiony na to, żeby podążać za rynkiem i za tym, co się dzieje, jeśli chodzi o trendy w digital adoption. I tutaj chętnie też opowiem, co tam robią, natomiast chciałam was zapytać, co myślicie w ogóle o tym, jakie są trendy w zarządzaniu zmianą? Jak to będzie wyglądać na przestrzeni, nie wiem, 5 lat? Co się będzie działo? Co będzie najważniejsze?
Żyjemy w tak dynamicznym środowisku, w tak ciekawych czasach pod wieloma względami, że trudno powiedzieć, co będzie za 5 lat, czy nawet za rok. Jedno wydaje mi się z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć z dużą dozą pewności, że firmy walcząc o przewagę konkurencyjną w świecie, jeszcze na szczęście nie zdominowanym całkowicie przez AI, tak jednak AI jest wszędzie już teraz, ma coraz większą obecność u naszych klientów i będzie tylko tą obecność powiększało w przyszłości. Klienci inwestują w coraz to nowe rozwiązania, zmian jest coraz więcej i użytkownicy po prostu są bombardowani tymi zmianami z każdej strony. Ludzie są skonstruowani w taki sposób, że ten attention span, tą swoją uwaga to jest ograniczony zasób i wydaje mi się, że przyszłość tego, czym my się zajmujemy, to tak naprawdę organizacje po stronie klienta będą inwestowały właśnie jednostki do zarządzania zmianą organizacyjną, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, jak ograniczonym zasobem jest ludzka uwaga i będą chciały w bardzo sformalizowany, ustrukturyzowany sposób przeprowadzać zmiany organizacyjne, nie na zasadzie ad hoc, tak jak teraz wprowadzamy nową rzecz, zatrudniamy konsultantów, konsultanci się dowiadują, jak to zrobić wewnątrz firmy, biorąc pod uwagę inne zmiany, które się akurat dzieją. Myślę, że każda z firm, tych większych na pewno, będzie inwestowała we własne jednostki do zarządzania zmianą i z tej perspektywy rola Digital Adoption Managera, czy szerzej Organizational Change Managera, jest no jednym z zawodów przyszłości.
Dziękujemy wszystkim za uwagę dzisiaj. Mamy nadzieję, że troszeczkę rozpaliliśmy Was ducha ciekawości, co to jest zarządzanie zmianą, digital adoption. Być może część z Was zaznajomi się też z naszą ofertą pracy i będzie chciała dołączyć do naszego zespołu.
Tak, no ja tylko powiem w takim razie, idąc na fali za rokają, że nas już znacie, tak? Mniej więcej wiecie, o co chodzi w naszej pracy. Ja w ogóle chciałam Wam podziękować też Roki i Jarku za tą rozmowę. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
Mi również bardzo się podobało i zmiana to dobra rzecz. Dzięki.
To jeszcze nie koniec. Już za chwilę nasi eksperci podzielą się materiałami, z których warto skorzystać, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. W międzyczasie zasubskrybuj podcast Tech Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub w portalu Podchaser. Linki do tych portali oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
Jeżeli chcecie dalej rozwinąć się w tym temacie, to polecam pozycję Grywalizacja Pawła Tkaczyka.
Ja ze swojej strony polecam książkę Jeffa Hayeta. Tłumaczenia polskiego się nie doczekała, więc przeczytam po angielsku. ATKAR, A Model for Change in Business, Government and Our Community.
A ja z kolei dodam, że z zarządzania zmianą można się certyfikować i dwa z takich najpopularniejszych certyfikatów to jest APMG Change Management Foundation i PROSAI Change Management Practitioner.